Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Dziś ze mną w studiu dwie kobiety, które pokonały raka i na tym nie poprzestały. Są zaangażowane w pomoc innym pacjentom onkologicznym. Magdalena Kardynał, prezes Fundacji Omea Life, Rak piersi nie ogranicza. Dzień dobry,
witam cię. Serdecznie.
I Ewa Bogumił z Fundacji OncoRace Wybieram Życie. Witam cię w studio.
Witam.
My się znamy już parę lat i dlatego będziemy do siebie mówić po imieniu. Nie będziemy tu sobie paniować. A zaprosiłam was, bo wiem, że obie jesteście zwolenniczkami szerzenia rzetelnej wiedzy na temat nowotworów. Tej wiedzy społeczeństwo nadal chyba nie ma w nadmiarze.
Tak, to prawda. Cały czas widzimy deficyt, który stygmatyzuje tak poniekąd troszeczkę pacjentów. Pacjenci sięgają w momencie diagnozy po pierwsze źródła informacji u doktora Google, z którego znamy wszyscy. Natomiast czy one są rzetelne? To jest właśnie pytanie i nasze dzisiejsze tutaj wizyta w studiu.
No właśnie, Ewa, jak to było z tobą? Jak ty się dowiedziałaś o swoim rozpoznaniu choroby nowotworowej? To było już parę lat temu, 9 lat temu. Też szukałaś informacji w internecie?
Ja zaczęłam od szukania informacji w internecie i ja nie szukałam sposobu, jak się wyleczyć, tylko szukałam takich materiałów, kiedy umrę, ile mi tego życia jeszcze zostało. Nie miałam się, teraz jestem może, nie wiem jak to powiedzieć, jestem obeznana,
wyedukowana.
Wyedukowana, tak. Wtedy byłam kompletnie zielona, nie miałam zielonego pojęcia, nie wiedziałam, co mnie czeka i na przykład gdyby ktoś mi powiedział, tak jak to bywa, żebym sobie zrobiła lewatywę z kawy, to bym to zrobiła.
Mhm, czyli nie wiedziałaś w ogóle, co z sobą zrobić, nie miałaś informacji wcześniej, żadnej edukacji nie było, jeśli chodzi o choroby onkologiczne.
Nie.
A rozumiem, że w doktorze Google szukałaś sobie wyjaśnienia, na przykład, nie wiem, badań i tak dalej, bo po prostu
tak.
Nie miał ci tego kto wyjaśnić.
Nie miał mi tego kto wyjaśnić i na przykład ja zachorowałam na raka piersi, co było dla mnie dziwne, bo mnie się rak piersi kojarzył z osobami starszymi, z takimi paniami po 55 roku życia. Wiedziałam też, że rak piersi nie boli, bo też to wyczytałam w doktorze Google, a mnie pierś bolała i mnie ten guz bolał, który sobie znalazłam.
Więc miałaś od razu wątpliwości, czy to aby na pewno jest rak piersi.
Tak, a kiedyś ugryzł mnie pająk, więc myślałam, że to może jest po tym ugryzieniu od pająka.
No właśnie, dlaczego tak jest, że to internet jest dla wielu pacjentów źródłem wiedzy i nie tylko pacjentów onkologicznych? Ogólnie szukamy w internecie, bo czegoś brakuje, prawda?
Tak, brakuje tak naprawdę osób, które by tą informację, edukację pacjentowi o jego stanie rzeczy, o stanie jego jednostki chorobowej w rzetelny, jasny sposób przekazali dla pacjenta czy dla rodziny. I tutaj mówimy o organizacjach pacjenckich, których jest nadal za mało. Natomiast też powinno być to elementem leczenia skojarzonego. Natomiast brakuje faktycznie osób, które mogłyby taką opieką pacjenta otoczyć w momencie diagnozy i dalszego leczenia, ponieważ nie mamy na to czasu, tak? Lekarze mają do wyboru albo przyjąć większą grupę pacjentów w poradniach onkologicznych, albo poświęcić pacjentowi odpowiedni czas, żeby wyjaśnić mu, na czym polega jednostka chorobowa, z czym się będzie mierzył, jak będzie wyglądała jego przyszłość najbliższa i tak naprawdę byłby najlepszym sposobem na to, żeby pacjenta w tych najtrudniejszych momencie, kiedy zderza się z emocjami, które górują u niego, mógłby oswoić ten strach, tak? I pokazać tą merytorykę tego wszystkiego. Tu jest problem.
No właśnie, ludzie wierzą cały czas w różne metody alternatywne i próbują szukać tych metod. Z jakimi mitami na temat raka wyście się spotkały w czasie swojego leczenia? Nie mówię teraz, bo teraz jesteście wyedukowane i już w takie rzeczy na pewno nie wierzycie, ale czasami te metody, które pocztą pantoflową są przekazywane, często nawet w poczekalni u lekarza, ludzie w to wierzą, że to może pomóc.
To jest dosyć duży problem, ponieważ faktycznie wymieszały się dwie grupy pacjentów. Mamy tutaj na myśli pacjentki 50+ i młode pacjentki, które mają obecnie po 20-17 lat.
My mówimy o raku piersi,
tak? O raku piersi. I te dwie grupy pacjentów mieszają nam się na korytarzach, tak? Młode pacjentki mają inny czas w swoim życiu, inne cele, chcą wyzdrowieć z powodu tej choroby, podejmują różne kroki edukacyjne, tak, i zasięgają różnych publikacji.
No te starsze też chcą wyzdrowieć.
Starsze też chcą wyzdrowieć, natomiast zdarza się bardzo często, że słyszymy, że te metody medycyny, która jest proponowana nam w Polsce, są niewystarczające i tak na pewno umrzemy. W ogóle w Polsce jakikolwiek nowotwór kojarzy się ze śmiercią, więc tutaj mamy bardzo duży problem, żeby namówić ludzi poniekąd zdrowych do badań przesiewowych, tak?
Ponieważ czyli zazwyczaj... mamy pierwszy mit, chcesz powiedzieć, tak, że jak się ma nowotwór, to z tego ciężko będzie wyjść, a
oczywiście,
czasami...
lepiej nie wiedzieć. To jest pierwsza informacja, którą otrzymujemy od ludzi, z którymi się spotykamy na co dzień. Lepiej nie wiedzieć, tak? Natomiast w rzeczywistości to lepiej wiedzieć, ponieważ
czyli nowotwór... Czyli my się boimy tej diagnozy tak naprawdę.
Oczywiście.
I wolimy nie wiedzieć, tak? A jakie inne mity na temat raka? Ty mówiłaś wcześniej o tym, że jak sama zachorowałaś, to wiedza była u ciebie praktycznie zerowa.
Zerowa.
Co myślałaś sobie, kiedy widziałaś na przykład osobę w trakcie chemioterapii bez włosów?
Mi się wydawało, że to jest koniec. Ja nawet miałam taką sytuację u siebie, że zobaczyły mnie sąsiadki dwie i też ojejku, łysa, no to już koniec. Nie miałam zielonego pojęcia, tak jak już wspomniałam, o chorobie nowotworowej. Nie miałam zielonego pojęcia o chemioterapii, co do nie wiedziałam, jak będę leczona. Ja po wyjściu ze szpitala, po amputacji, nie wiedziałam, że będę miała amputowaną pierś, bo kiedy zgłosiłam się na oddział, to wszystko się działo w ciągu jednego dnia. Zapytałam się lekarza, co mnie czeka. On mówi, że to jest mój wybór i on mi nie może powiedzieć, że albo że mogę zdecydować się na usunięcie samego guza, albo na amputację piersi. Ja no nie wiedziałam.
Czyli ten wybór pozostawiono tobie, jak
tak
masz być leczona. Tak
ja
naprawdę
byłam ze swoim mężem, więc mąż nie był ze mną w gabinecie, wyszłam i on do mnie powiedział, że chyba lepiej jakbyś usunęła tą pierś, pozbędziesz się tego dziada. I weszłam z powrotem do gabinetu i to powiedziałam do lekarza i on mówi do mnie, wie pani co, gdyby była pani moją żoną, to bym pani tak samo powiedział. Jak trafiłam na oddział, była ze mną na sali pani, która miała operację, zwykłą operację tarczycy, starsza pani i mówi, Boże, jak ją odwiedzali goście, mówi, Boże, zobaczcie, ta ma raka, to już koniec, ja bym się nie leczyła, a że jej się jeszcze chce.
Czyli to jest właśnie to, że po prostu to budzi, ta choroba budzi lęk.
Lęk.
A jak jest tak naprawdę z chorobą nowotworową? W wielu przypadkach ona dzisiaj jest po prostu uleczalna.
Jest chorobą uleczalną, jeśli jest odkryta w tym podstawowym stadium, kiedy nie jest tak agresywny ten nowotwór.
No i nie tak wszystkie naprawdę, nowotwory są takie łatwe też w leczeniu.
Oczywiście, o tym trzeba pamiętać, tak. I na pewno trzeba posiadać wiedzę od osób, którzy są ekspertami w tym, tak, a nie samozwańczym ekspertom, którzy zajmują się czasami paramedycyną i to oni stwarzają nam, organizacjom pacjenckim ostatnio bardzo duży problem, ponieważ sposób, w jaki przekazują informacje pacjentom, w jaki docierają do pacjentów onkologicznych, powoduje, że pacjent decyduje się na te alternatywne leczenie.
Czyli rzuca leczenie konwencjonalne, takie
albo w ogóle go nie podejmuje.
Albo
tak
nie podejmuje. A dlaczego tak jest? Co oni takiego robią, że mają ludzie
przede
bardziej
wszystkim,
im wierzą?
Mają przede wszystkim czas. To jest to, co powiedziałam na samym początku, że dzisiejsi polscy lekarze nie mają czasu dla pacjenta i należałoby tutaj z tym coś zrobić, tak? W jakiś sposób zadziałać. Poza tym potrafią w odpowiedni sposób podejść do tego pacjenta. Przedstawiają swoje poglądy, badania naukowe, które tak w rzeczywistości nie do końca są poparte medycyną.
Pacjent nie jest w stanie tego zweryfikować też.
Oczywiście. A poza tym, jeśli mamy pacjentkę, czy to młodszą, czy to starszą, której mamy do zaproponowania na przykład chemioterapię, chirurgię, mastektomię metodą Pateja, prawda, gdzie to jest dosyć okaleczający zabieg. I versus mamy paramedycynę, która proponuje leczenie ziołami bez uszczerbku tak naprawdę na zdrowiu, bez ułysienia, to co jest dla kobiet bardzo przykrą sprawą tak naprawdę, ponieważ no, ludzie faktycznie, tak jak Ewa mówi, przez to jak wyglądają podczas leczenia, są stygmatyzowani też przez środowisko, w którym się znajduje. To powoduje, że pacjent tak naprawdę chce przyjąć łatwiejszą drogę. Natomiast musimy pamiętać, że leczenie onkologiczne nie jest leczeniem łatwym.
Człowiek chory chce wyzdrowić za wszelką cenę. On się będzie chwytał każdego, właściwie każdego pomysłu, każdej, wszystko, co może wzbudzić jakąś nadzieję na wyleczenie. Coś w tym jest. Wyście na przykład w czasie swojego leczenia próbowały kiedykolwiek sprawdzać w praktyce tę wiedzę znalezioną w internecie, albo znacie takie przypadki?
Ja miałam na tyle komfortową sytuację, że byłam od samego początku otoczona przez znajomych dla mnie lekarzy i oni poświęcili mi ten czas. Natomiast nie spowodowało to tego, że nie zasięgałam takiej informacji w internecie. No i muszę się tutaj przyznać do swojej głupoty. Natomiast dzisiaj opowiadam tą historię jako anegdotę, że taką rzecz też wykonałam i doczytałam, że nafta oczyszczona powoduje, że wzmacniamy swój organizm i faktycznie niektóre nowotwory znikają.
Ale że co, pić tą naftę?
I ja tą naftę oczyszczoną.
To była pierwsza informacja, jaką też usłyszałam de facto od mojej teściowej. I też mówiła, moja koleżanka piła naftę, pij naftę.
I ja też ją piłam.
A czym to grozi?
Myślę, że jeżeli się stosuje do tego, co tam było napisane, czyli dwie łyżki dziennie, myślę, że to nie grozi niczym.
Ale nie pomogło.
W rzeczywistości w ogóle nie pomoże. Natomiast no, dzisiaj wiem, że mogę się z tego śmiało pośmiać.
Magdalena Kardynał, prezes Fundacji Omea Life, rak piersi nie ogranicza, i Ewa Bogumił z Fundacji OncoRace, Wybieram Życie, są w studiu Radia Gdańsk z nami. Do rozmowy wracamy za kilka minut po przerwie na autopilota. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Ze mną Magdalena Kardynał, prezes Fundacji Omea Life, rak piersi nie ogranicza, oraz Ewa Bogumił z Fundacji OncoRace, Wybieram Życie. Panie są moimi gośćmi, a rozmawiamy o tym, dlaczego mimo postępu medycyny nadal w ludziach jest sporo wiary w metody niekonwencjonalne i są osoby, które potrafią porzucić leczenie w szpitalu na rzecz takich właśnie metod niesprawdzonych, i o tym, jak pocztą pantoflową roznosi się ta wiedza. Niestety też w ośrodkach medycznych, które zajmują się leczeniem pacjentów. Taka wiedza korytarzowa, która przekazywana jest od jednego pacjenta do drugiego. Co ostatnio Panie słyszałyście z gatunku tych niewiarygodnych informacji na temat terapii przeciwnowotworowych? Jak ludzie szukają jakiejś drogi do wyleczenia?
No, dla mnie najdziwniejsza terapia to wyciąg z muchomora sromotnikowego, sprowadzana z Ukrainy, witaminy, kompleks witamin, które przyjmuje na przykład pacjentka przed leczeniem takim systemowym, jakie powinno być.
Czyli dodatkowo, oprócz tej chemioterapii?
Nie, zrezygnowała z chemioterapii. Zrobiła sobie morfologię, wyszły super wyniki, nie zdając sobie z tego sprawy, że skoro tej chemioterapii nie przyjęła, to te wyniki, morfologia będzie w porządku.
Czyli wszędzie mamy do czynienia tak naprawdę z brakiem wiedzy. Z brakiem wiedzy i to aż woła o pomstę, że po prostu nikt tej edukacji tak nie prowadzi i ludzie, właściwie trafiając do ośrodka onkologicznego, powinni w pierwszym dniu już swojego tam pobytu przejść jakąś edukację.
To prawda. Dlatego Fundacja Omea Life powstała ze względu właśnie na brak tej wiedzy i dostępność tej wiedzy, która jest wiedzą przyjazną dla pacjenta i w taki lekki sposób przekazywana, żeby też nie straszyć, ale omówić wszystkie szczegóły na każdej linii leczenia. I my tutaj zapraszamy wszystkich, rodziny, przyjaciół, osoby chore, które wchodzą na etap leczenia, ale też i zachęcamy lekarzy z różnych ośrodków terapeutycznych, aby przekierowywali pacjenta do nas, ponieważ my wiemy, tak jak wspomniałam, nie mają Państwo czasu, żeby poświęcić odpowiednią ilość tego czasu dla pacjenta. My chętnie przekażemy mu to wszystko, co powinien dostać, jeśli chodzi o tą wiedzę,
tą edukację.
Edukację, tak, po to, żeby stał się tak naprawdę partnerem do rozmów, a nie był w pewnym momencie też roszczeniowy i nie popełniał błędów, szukając alternatyw.
To samo robi Fundacja OncoRace, Wybieram Życie, bo oprócz tego, że organizujecie takie wyprawy po Bałtyku żaglowcem dla kobiet, które i dla osób ogólnie z różnymi nowotworami, które pokonały te nowotwory, specjalne rejsy, to oprócz tego jest jeszcze działalność edukacyjna.
Tak, jest oprócz rejsu jest również OncoMarsz. Jest onkomarsz od drugi rok teraz będzie białymi plamami. To jest na przykład profilaktyka raka jelita grubego.
Onkomarsz, to rozumiem, że to są wyprawy jakieś piesze?
Tak, to są piesze wyprawy, są 34 grupy 10-osobowe, które idą wzdłuż granic Polski. Obchodzimy Polskę, taki rejs trwa granicami 7 dni. Spotykamy się po drodze z różnymi ludźmi, próbujemy z nimi rozmawiać, zachęcać do badań profilaktycznych.
I też odbywają się w czasie tego waszego marszu spotkania z kobietami. Edukujecie.
Tak. Mówimy, że rak jest chorobą wyleczalną.
No właśnie, bo ten mit dotyczący niemożności wyleczenia raka to jest chyba już rzecz, o której w ogóle powinniśmy zapomnieć, bo w wielu przypadkach, tak jak mówiłyśmy wcześniej, nowotwór jest, poddaje się terapii, a na pewno jeśli chodzi o nowotwór piersi, w wielu przypadkach można go wyleczyć. Jeśli jest, tak jak powiedziałaś,
Magdo, najczęściej właśnie, to największy nowotwór, to znaczy
najczęściej występujący nowotwór kobiet.
Natomiast jest wyleczalny w tym pierwszych etapach jego agresywności. Natomiast w momencie, kiedy jest to choroba na przykład już rozsiana, nie jest chorobą śmiertelną i przechodzi w chorobę tak naprawdę, z którą można żyć w bardzo dobrej jakości przez wiele, wiele lat. Nazywana obecnie chorobą przewlekłą. I myślę, że to powinno pacjentów tak naprawdę w jakiś sposób uspokoić, że ta medycyna wciąż się rozwija. Widzimy, jak pracują onkolodzy, na czym polegają breast unity, że w Polsce te breast unity jednak powstają.
Breast unity to są takie specjalne placówki, ośrodki do leczenia właśnie nowotworów i chorób piersi. Magda, ty działaś w tej fundacji, która pracuje między innymi na terenie największego szpitala na Pomorzu, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, tam jesteście obecne. Z jakimi problemami pacjentów się tam spotykacie? To znaczy, na jakim etapie pacjentka, która trafia z rozpoznaniem choroby nowotworowej, może liczyć na taką konsultację albo pomoc wolontariusza waszej fundacji?
Z racji, że docent Elżbieta Senkus-Konewka jest poniekąd naszym onkologiem, założycielek czterech fundacji Oma Alive, ale jest też inicjatorem powstania tej fundacji, mamy bardzo dobry dostęp do pacjenta, ponieważ pracujemy tutaj jako partner, tak? Jesteśmy takim pomostem między pacjentem i lekarzami.
Tak powinno być twoim zdaniem?
Tak powinno być we wszystkich ośrodkach i z racji, że jesteśmy bardziej taką fundacją medyczną, merytoryczną medyczną, tak, która przygotowuje pacjenta i prowadzi pacjenta jako patient advocate na każdym etapie jego leczenia, jesteśmy w stanie tak naprawdę temu pacjentowi realnie pomóc. A z racji, tak jak tutaj wspomniałaś, że pracujemy z
Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym. Dokładnie tak. Powoduje to, że mamy już nawiązane takie kontakty z lekarzami, z pielęgniarkami breastowymi, z psychoonkologiem czy z dietetykiem, który tak naprawdę bardzo fajnie wygląda we współpracy, działa i my od razu dostajemy takiego pacjenta na pierwszym etapie jego leczenia, czy to z poradni chirurgii onkologicznej, czy z poradni chorób piersi. Pacjenci są do nas przekazywani i jesteśmy wtedy w stanie im realnie pomóc. Czasami to pacjenci dzwonią, czasami rodziny tych pacjentów.
To jest taka wzorcowa współpraca, która też rozwijana jest w innych placówkach. Ewa, ty pracujesz jako wolontariuszka w hospicjum.
Jestem wolontariuszem akcyjnym, tak,
w hospicjum. To jest troszkę inna praca. To jest hospicjum, które zakładał ksiądz Kaczkowski. I jak wygląda praca i w ogóle świadomość rodzin, pacjentów, jeśli chodzi o opiekę paliatywną, taką hospicyjną?
Ja jestem w ogóle w pomorskiej grupie wsparcia przy Puckim Hospicjum i ona zrzesza osoby chore na nowotwór, ich rodziny i ich przyjaciół. Na grupę może przyjść każdy i to są
osoby... Jest grupa na Facebooku.
Jest grupa też, tak. Na Facebooku również istnieje. To są osoby z różnymi nowotworami, to nie są tylko nowotwory piersi, to są glejaki, rak tarczycy, rak żołądka,
wszelkie możliwe. Powiedz, co ludzie sądzą o, tak jak jako wolontariuszka obserwujesz, to co ludzie sądzą o pobycie w hospicjum?
Ludzie się boją hospicjum, w ogóle samej nazwy hospicjum. Ja też się bałam, bo ja zanim weszłam do hospicjum, to ja je obeszłam chyba z 5 razy i nie miałam zamiaru tam wejść, bo w głowie miałam coś takiego zakodowane, że ja tam kiedyś mogę być.
To czy jak już wejdziesz, to nie wyjdziesz,
to tak? Już, że, tak, że jak wejdę, to nie wyjdę. A tak nie jest, bo mamy na grupie osoby, które były pacjentami hospicjum stacjonarnego, osoby z przerzutami, z rozsianym nowotworem i mijają lata i te osoby są cały czas z nami na grupie. Także ludzie mają takie błędne myślenie, że hospicjum to jest umieralnia, a tak nie jest. Hospicjum to jest życie. Dla niektórych jest to końcówka życia, ale hospicjum to jest życie. Tam się toczy życie.
Chciałam was zapytać tak osobiście, jak, dlaczego kiedy wyzdrowiałyście, to nie chciałyście zapomnieć o chorobie, bo część osób, z którymi ja się spotykam, bo również przyznam się, że jestem wolontariuszką w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, gdzie prowadzę taki też, pracuję w punkcie informacji onkologicznej, mam styczność z pacjentami. Zastanawiam się, dlaczego kiedy wy wyzdrowiałyście, co wami spowodowało, że nie chciałyście zapomnieć o tej chorobie? I zabrałyście się za edukację innych pacjentów.
Ja na przykład nie chcę, żeby ktoś musiał przechodzić przez to, przez co ja przechodziłam. Moje dwa pierwsze lata chorowania uważam za zmarnowane lata swojego życia.
Coś inne, mogło się coś zadziać inaczej?
Mogłam żyć, ja zmarnowałam dwa lata. Dobre dwa lata swojego życia zmarnowałam na zamartwianie się i czekanie na śmierć tak naprawdę, tak? I nie chcę, żeby ktoś przez to przechodził. Zresztą teraz, tak jak Magda mówiła, medycyna idzie cały czas do przodu. Ja chorowałam 9 lat temu. Przez te 9 lat się tyle zmieniło, jest tyle możliwości.
Trzeba po prostu tym ludziom o tych możliwościach powiedzieć.
Dokładnie tak. W moim przypadku jest to swoista po prostu misja, tak? Oddanie tego dobrego, czego ja doświadczyłam, bo tak jak mówię, ja byłam prowadzona przez lekarzy za rękę. Naprawdę dużo czasu mi poświęcali. Moim marzeniem byłoby, żeby wszyscy pacjenci mieli taką opiekę, jaką ja dostałam. I myślę, że chociaż w małym procencie robimy dobrą robotę w fundacji.
Co radzicie w takim razie pacjentom, rodzinom pacjentów chorujących onkologicznie, gdzie mają szukać takiej rzetelnej wiedzy, informacji, kontaktu?
Zapraszamy do kontaktu na telefon fundacyjny Fundacji Omea Life. Zachęcamy do czytania stron internetowych różnych fundacji, jak na przykład Zaprzyjaźnionej Onko Cafe, czy Alivi, czy Rock'n'Rolla.
To są wiarygodne informacje.
Oczywiście, tam znajdziecie Państwo aktualną wiedzę medyczną, którą będziecie mogli sobie wypozycjonować w zależności od kategorii nowotworu, który tak naprawdę Państwa interesuje. A jeżeli nie potraficie wyszukać tego w internecie, po prostu zadzwońcie do nas. My odpowiemy na każde nurtujące wasze pytanie.
A ja zapraszam do Pomorskiej Grupy Wsparcia przy Puckim Hospicjum, a tam, kiedy podniesiemy państwa na duchu, pokażemy drogę, to zapraszam na onkorejs, na maszerowanie wzdłuż granic Polski i na rejs w tym roku po Morzu Śródziemnym.
No właśnie, kiedy się rozpoczyna cała ta akcja letnia w waszej fundacji? Kiedy będzie ten...
Onkorejs, pierwszy weekend wakacyjny.
To jest opływanie, tak?
To jest obchodzenie granic Polski, a płyniemy w tym roku w dwóch etapach. Pierwszy etap to są młodzi, czyli osoby, które płyną pierwszy raz, a drugi etap to są tak zwani oldzi, osoby, które już płynęły w onkorejsie.
A jeśli chodzi o Fundację Omea Life, co przygotowałyście? Wy robicie co roku takie spotkanie na plaży.
Oczywiście, jest to
profilaktyczne.
Jest to nasz flagowy produkt, Różowa Plaża, projekt edukacyjny, który dedykowany jest wszystkim uczestnikom plaży. Przeważnie są to osoby napływowe, tak, przyjezdne do nas, do naszych ośrodków nadmorskich. Tam będzie można spotkać ekspertów z zakresu chirurgii piersi, chirurgii estetycznej, onkologów klinicznych, dietetyka. Zachęcamy do rozmów z panią Magdaleną Maciejską-Cebulak, która odpowie tak naprawdę, czym różni się dieta onkologiczna od diety, którą prowadzimy tak naprawdę w domu. Robimy wiele różnych akcji. Obecnie zapraszamy do warsztatów szycia torebek dla pań pacjentek, które przebywają na oddziałach chirurgii onkologicznej i te torebki są im potrzebne do tego, żeby ładnie i estetycznie i bezpiecznie z drenem powrócić do domu i zachować pełną higienę.
To nie są takie torebki, w których nosimy telefony, długopisy i chusteczki. Dziękuję Wam bardzo za przyjście do studia. No, proszę Państwa, trzeba się badać, żeby dać sobie szansę na wyleczenie. Dziękuję jeszcze raz. Ewa Bogumił z Fundacji OnCorays Wybieram Życie i Magdalena Kardynał, prezes Fundacji Omea Life Rak Piersi Nie Ogranicza, były moimi gośćmi. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Pozdrawiam.